11 minut po godzinie 22. Sportowa arena na antenie Radia Poznań. Program realizuje Jarosław Pachczyński. Przed mikrofonem Grzegorz Hołaścik. Dobry wieczór. Jesteśmy za 5:12, jeśli chodzi o nowy sezon dla poznańskiego Lecha. Wprawdzie Ekstraklasa rozpoczyna swoje rozgrywki prawie za 2 tygodnie, ale już w najbliższy czwartek Kolejarz rozpocznie rywalizację w europejskich pucharach, dokładnie w kwalifikacjach Ligi Europy. Pierwszym rywalem Kolejarza będzie Gandżasar Kapan, zespół z Azerbejdżanu, i ten mecz o godzinie 20:45 w czwartek. Z Armenii, przepraszam, no czujny, ale dlatego, że z jednym z naszych gości jeszcze wspominaliśmy wyjazdy do Azerbejdżanu na mecze poznańskiego Lecha, a to jest oczywiście z Armenii. Ojej, tak pomylić się, to jedni i drudzy mnie teraz nie będą lubili. Ale nie zmienia to faktu, że mecz będzie w czwartek o 20:45, że nie będzie na nim kibiców ze względu na to, że stadion zamknięty decyzją wojewody. Transmisja oczywiście na naszej antenie. Skoro jesteśmy za 5:12, jeśli chodzi o sezon piłkarski dla Lecha Poznań, to oczywiście nie może być inaczej jak rozmowa o Lechu Poznań przed rozpoczęciem sezonu i o tym, co aktualnie w Kolejarzu się dzieje. Do takiej małej radiowej debaty, dyskusji o Lechu Poznań zaprosiłem dzisiaj z jednej strony dziennikarzy sportowych zajmujących się Kolejarzem, a z drugiej strony kibiców, którzy na bułgarskiej są zawsze, chociaż teraz akurat będą musieli obejść się smakiem i na niejednym meczu wyjazdowym też byli. To od kibiców zacznę. Wojciech Dera, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
I Jacek Janicki, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jacek, oprócz tego też, że chodzi na mecze, że jeździ na mecze od czasu do czasu, to też jest aktywnym użytkownikiem Twittera i też można jego opinię tam poczytać. No i dziennikarze, którzy zajmują się w przypadku Macieja przede wszystkim Lechem Poznań. Maciej Henszel, Przegląd Sportowy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I człowiek, który też dużo pisze o Lechu Poznań, ale nie tylko, szczególnie teraz w trakcie mundialu, aczkolwiek od mundialowych obowiązków oderwaliśmy, Damiana Smyka z portalu Weszło. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, od strony tutaj kibicowskiej, nie widać w radio, to ja mówię, po lewej stronie mam sektor kibica, po prawej mam trybunę prasową. Najpierw się wzrócę w stronę kibica, bo tak na dobrą sprawę po sezonie to ja miałem taki niesmak, że ja właśnie tak z kibicami na spokojnie, oprócz tylko ze swoim fryzjerem na Górczynie trochę porozmawiałem, ale miałem taki niesmak o sezonie. Czy do was już to dotarło, że Lech Poznań właściwie miał autostradę do Mistrzostwa Polski, a tego mistrzostwa nie zdobył, panie Wojtku?
No dotarło ponad miesiąc temu. Przykre wspomnienie, bo faktycznie ta autostrada po 30. kolejce wszystko przemawiało na naszą korzyść i tak trochę obuchem w głowę dostaliśmy, a do dzisiaj nie do końca wiem, dlaczego to przegraliśmy. Jak można było tak odpuścić? Nie wiem.
Jacku?
Tak jak pan Wojtek powiedział, sytuacja kuriozalna, żeby wypracować sobie taką pozycję startową do tego, żeby tego mistrza w końcu zdobyć i to wszystko zniweczyć, aż nierealne.
To taki cios dla kibiców? Tym bardziej, że mistrzem Polski, nie oszukujmy się, zostaje zespół najbardziej nielubiany chyba ze wszystkich rywali, szczególnie dla kibiców.
Wydaje mi się, że w tej sytuacji drugorzędną sprawą jest, kto został mistrzem Polski. Najważniejsze było to, że w tak żenującym stylu nie zdobył tego Lech, bo to czy Legia, czy ktokolwiek inny,
nie miało znaczenia,
przynajmniej dla mnie.
Wojtku?
No, dla mnie też nie miało znaczenia. Żałuję do tej pory, że no, nie zdobyliśmy tego mistrza tak na boisku. Nie musiał nam Job pomagać, sami sobie przeszkodziliśmy.
Tak, bo wszystko szło w dobrym kierunku, bo ostatnie tytuły mistrzowskie, zawsze jednak to duży łód szczęścia był potrzebny, czy w 2015, nie mówiąc o 2010 roku, a teraz była autostrada, żeby to wreszcie sobie zapewnić i zrobić samemu. I to się nie udało.
Żeby pokazać na boisku, że jesteśmy najlepsi, dziękuję bardzo, Misz powrócił, my dobrze, no ale niestety...
Nie wrócił, nie ma się dobrze.
Poczekamy.
Najświeższe informacje, właściwie codziennie nas coś, prawie codziennie nas coś zaskakuje. Jeśli Lech nie gra sparingów, to gdzieś tam coś w klubowych gabinetach się dzieje. No, to, co dzisiaj stało się faktem, co było zapowiadane, no to nowa firma, która będzie ubierać piłkarzy Lecha Poznań, ale o plastyce strojów nie będziemy rozmawiali. Tylko w tle tej informacji pojawiła się, myślę, że ze sportowego punktu widzenia dużo ciekawsza, czyli zwolnienie, odejście z klubu Tomasza Wichniarka, szefa skautingu, czyli człowieka, który od 2012 roku, albo nawet 2011, odpowiadał za transfery do Lecha Poznań. Dziś Tomasz Wichniarek pożegnał się z Lechem Poznań. To się teraz w stronę trybuny prasowej obrócę. Panowie, Kowal zawinił, a Cygana powiesili? Damian?
No właśnie dzisiaj przeglądałem sobie te wszystkie transfery, które dział skautingu dopiął za kadencji Tomasza Wichniarka i przeprowadziłem sobie taką analizę, kto wypalił, a kto nie wypalił, i brałem pod uwagę wyłącznie z zawodników sprowadzonych z zagranicy. No i wyszło na to, że około 50 transferów za kadencji Tomasza Wichniarka było nieudanych, więc
No czyli trzeba, połowa?
No tak, to właściwie tak jakby rzucać monetą i zastanawiać się, czy piłkarz będzie przydatny zespołowi, czy też nie. Więc wiele dobrego słyszałem na temat pracy Tomasza Wichniarka, że dział scoutingu podniósł swój profesjonalizm za jego pracy, za jego szefowania. Natomiast no, fakty są takie, że wiele transferów, wiele nazwisk, które przetoczyły się przez zespół kolejarza, po prostu nie wypaliły i mam wrażenie, że szczególnie po tych ostatnich dwóch okienkach, gdzie tych zawodników, którzy nie sprawdzili się w kolejarzu, było za dużo i chyba faktycznie czas nadszedł, by no, po prostu kolejarz dotarł do takiego punktu, że już dłużej ta misja nie miała sensu i należało się pożegnać. Zdaję sobie sprawę tego, że część kibiców wciąż będzie obwiniać Piotra Dudkowskiego, który stoi na czele pionu sportowego i zasadniczo się nie dziwię, bo to jednak człowiek, który koniec końców odpowiada za to, jak dział sportowy wygląda.
Ale czy, wracając do mojego pytania, faktycznie za te wszystkie transfery, szczególnie w ostatnim sezonie, czy za kadencji Nenada Bielicy, Tomasz Wichniarek odpowiadał? Bo nierzadko było tak, że scouting miał swoją listę, miał pozycję pierwszą, drugą, a przychodził trener Nenad Bielica i pokazał, nie, ma być ten.
No właśnie, jakbyśmy spojrzeli na te ostatnie takie złote strzały Lecha, to mam wrażenie, że zdarzało się tak, że trener nawet trafiał częściej niż dział scoutingu, bo taki Emir Dilaver po części w pewnej mierze był dziełem Nenada Bielicy, który doskonale grał, znał go z Austrii Wiedeń, gdzie wprowadzał go do zespołu. Oczywiście zdarzały się też takie transfery jak Sisi, którego wymyślił Jan Urban i który kompletnie się w Poznaniu nie sprawdził i te szydercze śmiechy, które tu się odzywają, to świadczą dość wymownie. Ale no, takie prawo też trenerów, oceniając zawodników sprowadzonych do Poznania, mam wrażenie, że było ostatnio coraz gorzej, bo pamiętamy takie złote okienka z Hamalainenem, z Lovrenciciem, także z Arajurim, natomiast ostatnio
z
Barym Douglasem, natomiast ostatnio już było coraz gorzej.
I ten procent, który obliczyłeś, że połowa nieudanych transferów właśnie został nabity chyba tymi ostatnimi okienkami.
Zdecydowanie tak, bo w tych pierwszych latach, w tych pierwszych sezonach 2012, 2013, 2013, 2014 te proporcje były nieco bardziej ustawione na korzyść działu scoutingu, natomiast ostatnio, tak jak powiedziałeś, było źle i mam wrażenie, że właśnie ten ostatni rok przesądził o tym, że Tomasza Wichniarka w Lechu już nie ma.
Maciej?
Ja myślę, że problemem było to, co chce teraz Lech naprawiać i troszeczkę za to zapłacił Tomasz Wichniarek, że to nie była do końca jego wina, że listy scoutingowe były przygotowywane, ale bardzo rzadko, właściwie na palcach jednej ręki można policzyć przykłady piłkarzy, którzy przychodzili z listy scoutingowej na danej pozycji z numeru 1, tak? Lech ciągle powtarzał, że chciałby ściągać tych piłkarzy z najwyższych miejsc i to często byli naprawdę bardzo dobrzy piłkarze. Świadczą przykłady zawodników, którzy teraz robią kariery naprawdę w dobrych europejskich klubach i tych piłkarzy nie udało się ściągać.
Ale byli za dobrzy chyba dla Lecha jednak.
Może nie wiem, no może były gdzieś tam na początku przy selekcji popełniane błędy, że starano się oglądać piłkarzy, którzy po prostu byli już z tej wyższej półki i nie na portfel Lecha Poznań, no ale no to tutaj powinno to być na bieżąco korygowane, natomiast no skoro już na liście scoutingowej pojawiał się taki zawodnik i Lech startował po niego, no to chyba uznawał, że jest w stanie ewentualnie przebić ofertę finansową innych klubów. No i tych piłkarzy nie udało się ściągać i to też nie jest wina absolutnie tutaj scoutingu, tylko już wyższego szczebla, czyli etapu negocjacji zarządu z potencjalnymi właśnie klubami, z którymi, czy z samymi zawodnikami, którzy ewentualnie mieliby na Bułgarską zawitać. To jest tutaj ten problem i ten problem próbuje teraz być naprawiany, bo Lech teraz w tym okienku bardzo chciał sięgać po piłkarzy, których miał najwyżej właśnie na swojej tej liście scoutingowej. To też nie do końca się w tym okienku udaje, no ale już chociażby są bardzo poważne próby tutaj podejmowane. No a okazuje się, że mimo wszystko gdzieś tam ten dział scoutingu został wyczyszczony, ten, który za ten dział odpowiadał, już przy Bułgarskiej nie pracuje.
No i nie pracuje też scout, który pół roku temu bardzo wylewnie opowiedział o kulisach pracy, ale to jeszcze był człowiek zwolniony przez Tomasza Wichniarka. Panowie, faktycznie brakowało jakości w piłkarzach, którzy mogliby cieszyć oko kibica w tych sprowadzonych w ostatnich czasach? Bo mam mieszane uczucia dotyczące na przykład takich zawodników jak Shitum czy Dilaver, wspomniany przez Damiana. No, super zawodnik, jak się okazuje. Ważna postać w obronie. sezonie, a jednak końcówka sezonu, gdzieś to się wszystko rozeszło. Rozeszły się te drogi Lecha, Bielicy, Dilawera, Szitum. No parę razy pokazał możliwości, chociaż też poniżej możliwości. Brakowało jakości takiej? To też jeden z powodów, że Lech grał jak grał, Wojtku?
No nie wiem, czy brakowało jakości akurat, ale no, wspomniałeś Dilawera, który był kreowany na przyszłego, na kapitana, na osobę, która będzie ciągnęła...
Sam się trochę tak kreował nawet.
No, ale...
wiem, o co chodzi.
I tu się okazuje, że jakieś końcówka sezonu nieudane i reiterata. Także to też pokazuje, przepraszam, pokazuje jakieś dziwne sytuacje. Ja jestem trochę w niekomfortowej sytuacji jako taki zwykły, szary kibic, bo wielu informacji po prostu nie znam. Ja mogę oceniać klub, pracę, zespół i tak dalej, tylko z tego punktu, z mojego krzesełka. Nie znam tych zakulisowych działań, nie znam tego, co Maciej powiedział, kto był na pierwszym miejscu, kto nie przyszedł do Lecha, etc., etc. Teraz, no może nie, że nie będę spał, ale będę myślał. I serce będzie trochę bolało. Także to jest ta niekomfortowa sytuacja. Może odbiegnę trochę od tego pytania. Pierwszy raz od paru lat, no, bo zawsze ze mną walczy rozum z sercem. I do każdego sezonu podchodzę tak hura optymistycznie i po raz pierwszy od wielu lat no, się trochę martwię o nasz zespół.
Że jednak będzie ciężko.
Będzie gorzej, będzie słabiej.
Natomiast po tych planach sobie porozmawiamy, ale wracając do piłkarzy, właśnie z waszego punktu widzenia chciałbym zapytać o to, co mówi trener Iwan Dziurdziewicz. Dlatego, że Iwan Dziurdziewicz powiedział, że chce w Lechu Poznań piłkarzy, którzy będą chcieli wręcz no, umierać za Lecha Poznań, walczyć, czuć, że to jest ten klub i że oni chcą grać w tym klubie. A no niestety patrząc na to, jak piłkarze zmieniając kluby traktują zmiany chociażby barw klubowych, no to dla nich to są po prostu kolejni pracodawcy i oni nie przychodzą walczyć o, no może przychodzą walczyć o jakieś cele sportowe, ale często pada, chociaż już może tego unikają, określenie wypełnić kontrakt. I to jest dla nich istotne. I to nie boli czasami kibica? Jacek?
Znaczy ja powiem w ten sposób, że przy całym szacunku dla Iwana Dziurdziewicza można powiedzieć, ale to już było. Nam tłumaczono przez jakiś czas, że potencjalny zawodnik transferowany do klubu jest weryfikowany pod względem mentalnym, weryfikowany pod względem zaproszony na mecze po to, żeby zapoznał się z aurą panującą na stadionie. Tłumaczono podobno tym zawodnikom, czym dla kibiców, dla miasta, dla regionu jest Lech Poznań. Zupełnie to było nietrafione, więc ten argument, tak jak wspomniałem, przy całym szacunku, zupełnie do mnie nie trafia. Natomiast największą przyjemnością za jakiś okres czasu, pewnie rok, dwa, może chętnie bym posłuchał wypowiedzi pana Tomasza Wichniarka, ile razy odbijał się od drzwi z kartką, że mam super zawodnika i usłyszał po drugiej stronie klamki za drogo, za drogo, za drogo. Więc nie wiem, nie znam człowieka, ale nie sądzę, żeby on był winien temu, że taka sytuacja miała miejsce. Winien jest ten, kto płaci po prostu, a płaciło się, nie wiem jak teraz, za zawodników takich, jakie byli na boisku. No. Trudno cokolwiek powiedzieć w tej kwestii. Jeżeli nie ma środków na to, żeby w jakikolwiek sposób funkcjonować, w odpowiedni sposób, według, na podstawie ambicji, jakie mają przede wszystkim kibice, no to mamy tak, jak mamy.
A nie jest trochę tak, że Lech spróbował w tym oknie transferowym troszeczkę zaszaleć? Nie poszedł wprawdzie w ilość, ale za Pedro Tibę wydano nawet około miliona euro. Carlitos miał też kosztować. Tam nie tylko kwestie finansowe sprawiły, że wylądował w Legii Warszawa, tylko inne sportowe. Nie było to takiej próby uspokojenia kibiców, że jednak wydamy trochę na dobrych piłkarzy?
Właśnie jest teraz kwestia tego typu, czy jakość znaczy ilość, czy ilość znaczy jakość. I to jest, i to nie ma złotego środka, tak?
A i tak wychodzi drogo.
Lepiej, jeżeli chodzi o funkcjonowanie panów Rutkowskich, zawsze za drogo. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane z transferami, to zawsze jest doza niepewności i pewnego rodzaju, nie wiadomo, czy się ten zawodnik sprawdzi, czy nie. Także zawsze mnie dziwiło to, że sprowadza się do zawodników z lig o dość małym znaczeniu w Europie i buduje, pompuje się balon, że będzie super szyb, wszystko będzie rewelacyjnie.
Czyli duńska, szwedzka, tak? O
tak,
tym myślisz?
A nie opiera się na przykład na zawodnikach, którzy już są tutaj, grają w lidze. Oczywiście wiązałoby się to z większymi pieniędzmi, żeby ten zawodnik już tylko i wyłącznie teoretycznie zmienia koszulkę i gra, ponieważ zna specyfikę ligi. Nie ma tego okresu aklimatyzacji.
I wie, co to jest Lech Poznań, bo powiedzmy sobie szczerze...
Bo przyjechał tutaj na pewno, tak. Zagrał mecz, wie, co go czeka, jak będzie grał w tej koszulce. Tego nie było, no.
A teraz trochę cofnę się znowu do swojego pytania, bo zapytałem o to traktowanie piłkarzy, klubów przez piłkarzy. Czy taki, no ten przykład Carlitosa będzie pewnie przez jakiś czas jeszcze wracał. No właściwie szachował. Może Lech, może Legia, już się mówiło blisko Lecha, okazuje się, że Legii. Czyli generalnie dla niego jest wszystko jedno, w jakim klubie wyląduje.
Oczywiście.
Wojtku?
Dla tego typu piłkarzy, no jemu jest obojętnie, on przyjechał tutaj zarabiać pieniądze.
Wypełnić kontrakt. Tak.
Wypełnić kontrakt. Ja, jeżeli mogę, chciałem tak jeszcze wrócić na chwilę, bo się zastanawiam, czy w Lechu jeszcze nadal 2 lata oglądają zawodnika, zanim go kupią? Czy to już przeminęło z wiatrem? Bo jak już wspomnieliśmy o Sisim i takie tam różne inne, nazwijmy, wynalazki typu Tomala i tak dalej, to mi się tam kłóci z tym przekazem, który wychodzi z klubu i troszeczkę się to rozdrabnia i jest to śmieszne. Natomiast czy piłkarze nadal, czy znajdziemy takiego piłkarza, który będzie grał dla Lecha, będzie zostawiał serce i tak dalej? No może ci młodzi chłopacy, którzy są w akademii, no ale oni będą przez rok, bo za chwilę maszynka do produkowania pieniędzy ich sprzeda. I tak de facto nic z tego nie będziemy mieli, bo...
Bo biznes jest biznes.
Oczywiście, no nie, żadnej filozofii tutaj nie
panie Wojtku,
nie odkryje.
Będziemy mieli.
Nie odkryje.
Zrównoważony budżet.
No, tak. Mnie to zawsze śmieszy. To jest inny temat.
Nie, dlaczego? Proszę.
Nie, no bo chodzi mi o taką sytuację budżetu. Że mamy ten budżet, wszystko pięknie, ładnie i w pewnym momencie się okazuje, że nie kwalifikujemy się do Ligi Europy, do rozgrywek i musimy kogoś sprzedać, bo nam się budżet nie dopina. No to ja się pytam, jak ten budżet został skonstruowany. Przepraszam bardzo, no albo rybki, albo akwarium. No nie ma innego wyjścia.
Gdyby ktoś z Państwa chciał się włączyć do naszej dyskusji, to zachęcamy. 618-654-654, numer telefonu. No w okresie letnim transfery to jest temat najgorętszy. Przypominam, że do końca sierpnia można dokonywać transferów. Mimo, że rozgrywki zaczynają się w czwartek, cały czas czekamy na napastnika. Tym napastnikiem mówiło się, że będzie Carlitos. To teraz znowu na trybunę prasową wracam. To jest porażka Lecha Poznań, że nie ma Carlitosa przy bułgarskiej? Damian?
To znaczy, trochę też odpowiadając na twoje wcześniejsze pytania, czy Lech będzie klubem docelowym dla wielu piłkarzy z zagranicy? Trzeba sobie odpowiedzieć wprost, nie będzie. I takie założenie Iwana Dżurdżewicza, które ja rozumiem, o tym, że piłkarz musi być zdeterminowany, żeby grać w Lechu, jest utopijne, bo Lech jest na szarym końcu tego łańcucha pokarmowego, jeśli chodzi o transfery. I nawet jeżeli dojdzie do negocjacji między Lechem, między klubem, to znaczy, że zawodnik będzie wybierał między Lechem a Legią, to oczywiście, że przy podobnych kwotach za podpis, przy podobnej pensji wybierze Legię, bo tam ma po prostu dużo większe szanse na osiąganie swoich założeń, swoich aspiracji.
Celów sportowych?
Tak. No tak, po prostu patrzymy na ostatnie 5 lat i widzimy, że to jednak Legia częściej zdobywa Mistrzostwo Polski, częściej gra w europejskich pucharach. Lech słusznie zrobił, że spróbował podejść do tego piłkarza, zaproponował mu naprawdę niezły kontrakt, jak na warunki ekstraklasy. Natomiast no, nie wyszło. Czy to jest porażka? No, myślę, że Legia pokazała trochę Lechowi, gdzie jest jego miejsce finansowo-sportowe, bardziej sportowe niż finansowe nawet. Ale...
Tak, bo różnice były niewielkie co do tego.
Tak. I co do finansów, czy do tego, że Lech jest skąpy, bym jakoś strasznie nie pił. Natomiast no, lata ostatnich zaniedbań na polu sportowym sprowadziły się do tego, że Lech po prostu w tym pojedynku, czy w walce o Carlitosa szans nie miał i jasne, to jest w pewnym sensie porażka, natomiast doceniam, że Lech w ogóle takie próby podjął, bo wydaje mi się, że rok czy 2 lata wcześniej w ogóle taki temat nie byłby realny.
Carlitosa.
Tak jest. Tak, czy w ogóle Lech by nie podjął...
Takiego piłkarza za takie pieniądze.
No bo widzimy reorientację polityki transferowej, że wolimy trzech konkretnych zawodników, dobrych, z wysokiej półki, niż 7 takich, gdzie 4 wypożyczamy na rok i zobaczymy, czy się sprawdzą, 2 bierzemy za darmo, a jednego takiego po półrocznej kontuzji.
I 2 zdrowych.
No właśnie, jednego, który ma dopiero za miesiąc dojść do siebie.
No jak najmniej takich okienek, jak rok temu latem, kiedy przyszło 10 zawodników, tak, i niewiele się z tego ostało, tak na dobrą sprawę, do tej pory przy bułgarskiej, a jeśli niektórzy z nich się ostali, to też nie prezentują poziomu i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co z nimi zrobić, i piję tu stronę Skandynawii, szwedzkiego skrzydłowego, który przyszedł za duże pieniądze, akurat był tym najdroższym transferem ubiegłego lata, a okazuje się, że teraz tak na dobrą sprawę ma 3 lata kontraktu jeszcze i nie wiadomo, co z tym panem zrobić, bo w sparingach znów nie przekonuje, znów nie pokazuje i nie daje argumentów, żeby na niego stawiać. Natomiast oczywiście no, jakaś reorientacja tutaj nastąpiła, jeśli chodzi właśnie o podejście. Jeszcze pół roku temu pewnie, gdyby porozmawiać z prezesem czy z wiceprezesem klubu i powiedzieć, kiedy będzie ten mityczny transfer za 1 000 000 euro, to oni by powiedzieli, że gdzieś tam w przyszłości 2, może 3 lata, tu się okazuje,
że są już,
że Pedro Tiba to jest zawodnik, który wyrównał rekord transferowy. Oczywiście tutaj jest troszeczkę inaczej niż w przypadku Rafała Murawskiego, który za 1 000 000 euro przychodził kilka lat temu, że tutaj wliczane są też prowizje menedżerskie i tak dalej, to wszystko łączna kwota transferu wynosi właśnie 1 000 000 euro, ale faktycznie ten 1 000 000 jest rzeczywiście w przypadku Lecha jest. No i w przypadku Carlitosa Lech był gotowy wydać bardzo porównywalne pieniądze, też licząc kwotę za podpis dla piłkarza, dla menedżera, to co miał zapłacić Wiśle Kraków, to wszystko składało się na to, że tutaj byłby ponad 1 000 000 euro zdecydowanie. No i to pokazuje, że faktycznie troszkę tutaj drgnęło, jeśli chodzi o to ryzyko, moje ulubione słowo, jeśli chodzi o jakieś zarzuty w stosunku do zarządu Lecha, bo no trzeba podejmować to ryzyko, żeby właśnie rywalizować chociażby na krajowym podwórku z tą Legią, która nie ma problemów, żeby po prostu, kiedy pojawia się ciekawy piłkarz na rynku, wyłożyć pieniądze i zachęcić go do przyjścia. Choć oczywiście Legia ma niestety argument sportowy, mówię niestety z perspektywy poznańskiej, bo pokazują to poprzednie lata, od 2015 roku nie ma Mistrzostwa Polski, ale pal licho, że nie ma Mistrzostwa Polski w Poznaniu, bo Lech w tych 3 ostatnich latach nie tylko przegrywał z Legią na krajowym podwórku, zajął w 2016 roku miejsce 7, a potem 2 razy 3 w europejskich pucharach, właściwie nie było żadnych wyników, więc to wszystko pokazuje, że sportowo te 3 ostatnie lata są właściwie spisane na straty. I tak na dobrą sprawę Lech swoją markę na polskim rynku musi właściwie budować niemal od zera. Znów wracamy do takich czasów, ja ostatnio troszeczkę o tym pomyślałem, 2008-2009 rok, kiedy przychodzili piłkarze, kiedy był budowany zespół na walkę o Mistrzostwo Polski niemal od zera, bo przecież kiedy Holding Amica zainwestował w Lecha, to sezon 2006-2007 i 2007-2008 to były takie lata przejściowe, gdzie występowali naprawdę bardzo przeciętni piłkarze w Lechu Poznań, obrońcy Drzymont, Dymkowski, tak, i tym podobni piłkarze, no powiedzmy sobie szczerze, to nie poziom Lecha walczącego o Mistrzostwo Kraju. Musiało to wszystko zmienić się z tym, no już mitycznym, można powiedzieć, okienkiem transferowym w 2008 roku z Arboledą, Stiliczem, Lewandowskim, Peszką, żeby Lech zbudował zespół, który walczył skutecznie o Mistrzostwo Polski, zdobył to Mistrzostwo Polski ostatecznie 2 lata później, w 2010 roku, kiedy jeszcze wzmocnił się w kolejnych okienkach transferowych, jeszcze Siergiej Kriwiec tam po drodze przecież
szedł
do Lecha Poznań, Tomasz Bandrowski był wypożyczony, potem ostatecznie wykupiony, tak, więc...
To taki był wzorcowy system 2-3-letniego budowania
dokładnie
drużyny.
Dokładnie tak, i myślę, że na takim etapie właśnie teraz, na początku znów tej drogi znajduje się Lech, że to nie będzie tak, że mimo, że jakościowo może uda się zrobić 2-3 transfery, oby to były 3, oby do Tibe doszedł jeszcze napastnik i tam jeszcze kolejny piłkarz, mówi się o jeszcze ofensywnym pomocniku, może środkowym pomocniku i tak dalej. To jeszcze oczywiście w praniu wszystko wyjdzie, do końca okienka transferowego zostało jeszcze 1,5 miesiąca, to wszystko się w tej chwili rozgrywa, natomiast te 2-3 jakościowe transfery to będzie za mało, myślę, żeby w tym sezonie bardzo skutecznie walczyć o czub tabeli, o Mistrzostwo Polski. Chciałbym się mylić, chciałbym oczywiście, żeby Iwan Dziurdziewicz już w tym pierwszym sezonie osiągnął sukces z Lechem Poznań, ale myślę, że to może być taka długofalowa praca i że możemy 2-3 lata poczekać na zbudowanie zespołu, pod warunkiem, że po drodze nie przyjdą jakieś fajne oferty znów na wychowanków i trzeba będzie właściwie jak ten syzyf, ten kamień jeszcze raz.
No bo jeżeli oprzesz prawą obronę na gumny, ma gumny za rok zostać zostanie sprzedany, no to, to znowu się zrobi dziura. Dostajemy sygnały, że jest problem ze słuchaniem nas w internecie, ale audycja w internecie będzie do odsłuchania jutro, ale w eterze słychać nas bardzo dobrze. I dzwonią kibice. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy serdecznie.
Witamy.
Panie temat, dobrze, że przepraszam, że został podniesiony. Dwie kwestie, proszę Państwa. Pierwsza rzecz, o której chyba się każdy z Państwa boi głośno powiedzieć, ale no dopóki pan Piotr Trzutkowski będzie w Lechu, tak długo się nic nie zmieni. I to wszyscy wiedzą i to musimy zacząć głośno mówić, bo zawsze coś nie gra. To za późno Rudnie wciągnięty, to teraz nie będzie szóstka wciągnięta, to później coś. Zawsze takie minimalistyczne podejście sprawia, że czegoś nam na końcu brakuje.
Tylko gwoli ścisłości panu powiem, że Rudne był ściągany przez poprzedni zarząd jeszcze.
A, no to dobrze, to przepraszam, no to gwoli ścisłości. Ale to za kadencję obecnego zarządu mamy jedno mistrzostwo Polski i dwa superpuchary.
I tu już się zgodzę.
Także, a potencjał mamy no niesamowicie niewykorzystywany i co gorsza, ja się boję, że wśród społeczności wielkopolskiej Lech Poznań zaczyna po prostu obojętnieć. Że ta miłość troszeczkę wygasa i zaczyna być obojętny i to jest najgorsze. I nie ma tej iskry. Ale to mówię, to jest to, co powiedziałem w pierwszym zdaniu na temat pana Piotra Rutkowskiego. Z całym szacunkiem co robi, ale jednak chyba projekt Lecha go przerasta. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, taka kibicowska opinia. Obojętnieje trochę Lech Poznań, widzicie to panowie? Znowu na trybunę kibiców wracam.
No, przepraszam. To jest miłość bezwarunkowa. Jak się kto ma dziecko, to wie, o czym mówię. To, czy pan Rutkowski, jego nie było, jego nie będzie. To ta miłość do klubu zostanie. Ja się akurat nie zgodzę z obojętnieniem ze strony kibica takiego prawdziwego.
Tylko wiecie, co się dzieje? Bo oczywiście, jeżeli ktoś tak już żyje tym klubem, to okej, będzie nim żył. Tylko pytanie, ilu Lech ma takich kibiców faktycznie oddanych? Bo wielu kibiców, to może nie chcę powiedzieć, że to są klienci, jak to kiedyś dosyć nieszczęśliwie powiedział prezes klubu, ale no, lubi przyjść, interesuje się, dzieje się, ale tak, żeby przyszedł na stadion, duży stadion, to trzeba go namówić, bo pamiętamy, że jeżeli chodziliśmy na 20-tysięczny stadion i przychodziło 10 tysięcy kibiców, to było nieźle, na lepsze mecze przychodziło 20. Teraz wymagamy, żeby tych kibiców było 20-30 tysięcy, bo taki jest potencjał tego stadionu. I tu trzeba ich faktycznie poziomem sportowym zapewnić. I dla takich kibiców, którzy troszeczkę z doskoku przyjdą, no niestety Lech chyba wtedy obojętnieje.
No, każdy przyjmuje swoją miarkę.
Tak, ale to problem polega na tym, że właśnie, bo Wojtek Dera kupi ten karnet pewnie zawsze i Jacek Janicki też, a ilu
nie.
ludzi... Nie.
Nie.
Jednak nie.
Nie, tym razem nie.
Nie? Dlaczego? No, znaczy ja wiem, że 5 meczów w lidze...
Nie, chodzi o coś innego. To jak Wojtek powiedział, że to jest tak, jak ktoś ma dziecko, to wiadomo, że kocha je bezwarunkowo. Natomiast czasami temu dziecku należy dać po łapkach. I pokazać, że no niestety, ale w domu rodzic rządzi. Nadszedł taki czas, kiedy po 8-10 latach posiadania karnetu stwierdziłem, że nie kupię, ponieważ nie będę firmował swoją obecnością na stadionie traktowania Lecha w taki, a nie inny sposób, w tak żenujący sposób, nie przez pana Piotra Rutkowskiego, bo musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. Pan Piotr Rutkowski jest tylko i wyłącznie osobą dedykowaną do wykonywania pewnych czynności, podobnie jak pan Klimczak. Natomiast odpowiedzialnym za wszystko, co się dzieje w tym klubie, jest pan Jacek Rutkowski jako jednoosobowy właściciel firmy, która jest właścicielem Lecha.
Tylko, że on zawsze mówi, że on już nie.
Ale to trzeba otwarcie i uczciwie powiedzieć jedną rzecz. Nie stać mnie na to, nie chcę tego robić i dziękuję, przestaję się tym interesować. Natomiast problem tkwi w jednej rzeczy, którą tu podejrzewam, że wszyscy, jak siedzimy przy jednym stole, wiemy doskonale. Pana Jacka Rutkowskiego nie interesuje w takim stopniu pierwsza drużyna, jak interesuje go akademia, ponieważ jest to inkubator finansowy. I tutaj jest punkt zasadniczy tej całej zabawy. We wszystkich normalnie funkcjonujących klubach to akademia jest podstawą zdrowego funkcjonowania pierwszej drużyny, do której dostarcza się zawodników po to, żeby odnosić sukces. nas nie interesuje to, że wiszą koszulki kolejnych zawodników, którzy są sprzedawani w budynku klubowym, tylko interesuje nas z punktu widzenia kibica pusta cały czas gablota od 2015 roku. Jeżeli tego się nie zmieni, to Jacek Janicki nie kupi karnetu, ponieważ uważa, że panowie Rutkowscy muszą do pułapka.
Wojtek kupi?
Kupię.
Jednak na trybuny trzeba przyjść. A propos tego, co Jacek powiedział...
Ja nie powiedziałem, że nie przyjdę na trybuny. Karnetu nie kupię.
Ale wybierzesz ciekawsze mecze, rozumiem.
Do października na razie może się zastanowić.
Jeżeli wojewoda nie złagodnieje i nie uzna...
Ja się przyzwyczaiłem do mojego krzesełka, także...
Aczkolwiek na parę meczów trzeba się będzie niestety odzwyczaić i przyzwyczaić na nowo. Damian, trochę tak śledziłeś też i młodzieżowy futbol. Jestem ciekaw twojej opinii, bo czy Lechowi... Ja już zadawałem to pytanie i trenerowi Dziurdziewiczowi, i Piotrowi Rutkowskiemu. Właściwie nikt mi tak wprost nie powiedział. Czy Lechowi nie brakuje wychowanków, nazwałem to kiedyś średniego szczebla, bo są bardzo dobrzy wychowankowie sprzedawani. Kownacki chociażby, ostatni przypadek, i Bednarek, teraz mówi się o Gumnym, chociaż jest kontuzjowany, to się trochę opóźni. Pewnie będzie za chwilę sprzedany Jóźwiak. Pozostali, którzy się nie przebiją do składu, są rozprowadzani po Polsce w klubach niższej rangi, a brakuje wychowanka, który byłby za słaby, żeby go sprzedać za miliony, a za dobry, żeby go, mówiąc żargonowo, odpalić, który mógłby w Lechu zrobić. Jak myślisz, dlaczego ich brakuje?
To znaczy, ja mam wrażenie, że po prostu dzisiaj bardzo ceni się na rynku transferowym, też w tym rynku transferowym, potencjał. I Dawid Kownacki, przykładowy, nigdy za swoje umiejętności, Lech za umiejętności Dawida Kownackiego nie dostałby 4 milionów euro, natomiast został sprzedany przez pryzmat potencjału. I musimy się przyzwyczaić do tego, że Lech dla tych młodych chłopców, utalentowanych, będzie tylko i wyłącznie trampoliną. Oni nigdy nie będą decydujący w starciach o Mistrzostwo Polski. Może Karol Linetty był w jakiś sposób istotną postacią tego Lecha 2014-2015, natomiast oni, ci wychowankowie, nigdy nie będą stanowić o sile zespołu. Ją będą tworzyć albo zawodnicy doświadczeni Polacy, albo zagraniczni. I jeśli pytasz, czy Lech powinien zostawiać tych średniaków, ja odpowiadam, że nie, bo na przykład Szymon Drewniak, który jest średniakiem, on w Krakowi trochę przez pryzmat kontuzji, ale po prostu jeśli chodzi o umiejętności, przepadł. Tomasz Dajewski w Warcie.
No to jest jednak poziom z pogranicza pierwszej i drugiej ligi. Tak, ale nie, mówimy o konkretnych nazwiskach, tylko że mi po prostu brakuje takich piłkarzy wyprodukowanych przez akademię, że
no
ich
tak,
nie ma.
Wiesz, jeżeli ktoś dobrze się zapowiada, to kończy 20 lat i jego w Poznaniu już prawdopodobnie nie ma.
Tak.
A jeżeli ktoś kończy 23 lata i 24 lata...
Nie ma cierpliwości, żeby przeczekać, bo nie ma gdzie się przechować.
Tak, więc on idzie do Krakowi, do Górnika Łęczna, do Ruchu Chorzów, do Chrobrego Głogów i moglibyśmy wymieniać.
A w efekcie piłkarzy 20-paroletnich kupujemy z Jagiellonii Białystok.
Tak. Jeżeli są wyróżniający się, bo na przykład ja nie kojarzę takiego nazwiska, które odpadłoby z Lecha, a mimo wszystko zrobiłoby karierę
tak, więc, poza Lechem. Tak.
Więc albo oni są na tyle wyróżniający, że idą za granicę, albo po prostu rozmywają się po tych klubach ekstraklasy. I wydaje mi się, że nawet, nie wiem, że celem Lecha nie powinno być produkowanie tych średniaków, bo oni po prostu są na tyle średni, że na tego Lecha się nie nadają.
No, tylko w efekcie kupujemy potem Gajosa wyróżniającego się
tak,
w innym klubie.
Z tym, że moim zdaniem winą Lecha jest to, że takich Gajosów, Jacków Góralskich, Arkadiusza Recy nie ściąga wcześniej. Lech zaniedbał bardzo mocno scouting klubów ekstraklasy. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z Piotrem Rutkowskim chyba w 2016 roku i on mi powiedział tak, ja go spytałem wtedy konkretnie o Jacka Góralskiego. On mówi, nie, znamy go, znaliśmy, z tym, że wtedy uznaliśmy, że na dzisiaj lepszym piłkarzem jest Abdul Aziz Tetech wtedy.
No tak.
I dzisiaj należy się zastanowić, czy Jacek Góralski jest lepszym zawodnikiem niż Abdul Aziz Tetech. Pozostawiam pytanie otwarte. Natomiast
nie oglądam ligi rosyjskie, przynajmniej ja oglądałem.
Moim zdaniem bardzo mocno zaniedbano ten segment, a Lechowi powinien dać do myślenia sezon mistrzowski 2010, gdzie wielu piłkarzy z tamtego zespołu było wyciąganych właśnie z Ligi Polskiej, by wspomnieć chociażby Lewandowskiego, by wspomnieć Peszkę. Takich zawodników
Arboleda.
W Polsce także idzie znaleźć.
Arboleda też, tak. Zakup Sokrajowiec, ale Zagłębia.
Takich zawodników idzie w Polsce znaleźć. wygrać i nie można ograniczyć się do tego, że my mamy świetną akademię, bo Lech oczywiście szkoli najlepiej w Polsce, natomiast innym też zdarza się wychować dobrego piłkarza. I trzeba o tym pamiętać i też z tego dobrodziejstwa korzystać.
W tym studiu trener Iwan Dziurdziewicz o tym mówił, że Polaków chce ściągać, tylko okazuje się, że jest to trudne. Albo
szybciej
są...
działać, bo tamto okienko z 2008 roku pokazuje, że z niższych lig można tych piłkarzy wyciągnąć wcześniej. Uprzedzić ruch, żeby nie było potem sytuacji, w której... Tak, dokładnie. Żeby nie było sytuacji, w której Lech, żeby sięgnąć po piłkarza, musi go potem wyciągać z ekstraklasy za duże pieniądze, a kluby ekstraklasy, kiedy słyszą Lech, Legia zainteresowanie, wiadomo, że windują już potem ceny. To jest jasna sprawa. Ale takiego Gajosa, za takiego Gajosa nie trzeba było płacić w pewnym momencie pół miliona euro Jagiellonii, tylko można go było wyciągnąć na poziomie Rakowa Częstochowa i wcześniej sięgnąć właśnie po tego zawodnika.
Do Częstochowy po Macieja Gajosa pojechali przedstawiciele Warty Poznań swego czasu prężącej muskuły i nawet podejście zrobili, ale okazało się, że już był właśnie posłowie z Jagiellonią Białystok. Szkoda, że nie z Lechem.
Zobaczcie, ilu zawodników za grube pieniądze odeszło tego lata z Ekstraklasy. Tak. Krzysztof Piątek z Krakowi, Jakub Piotrowski z Pogoni Szczecin, Arkadiusz Reca z Wisły. Po tych zawodników na nich naprawdę idzie zarobić duże pieniądze i naprawdę idzie wychwycić ich wcześniej. Lech Recę obserwował, ostatecznie nie doszło do transferu. Piątka obserwował jeszcze grał za Zagłębiu Lubin. Jakub Piotrowski no jeszcze przed trafieniem do Pogoni. Do złapania. I jeszcze grał na poziomie pierwszej ligi na wypożyczeniu, więc to nie są zawodnicy wyciągnięci z ligi okręgowej, tylko z lig też powiedzmy wyższych, czyli pierwsza liga, druga liga.
Jacek?
Co istotne i w przypadku Piotrowskiego, w przypadku Piątka było to... kalką było postępowanie w przypadku Lewandowskiego, że można było w tak młodym wieku tych zawodników wciągnąć do Lecha i sprzedać tych zawodników z dużym zyskiem. Natomiast jeżeli my właśnie tego czegoś nie robimy, a w to miejsce sprowadzamy zawodników typu właśnie Barkrot, tak, typu Situm, no to nie dziwi się, że potem jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, bo nie jestem w stanie zrozumieć, że awansem sportowym było przejście Piątka z Lubina do Krakowi, tak? Dla niego awansem sportowym z Lubina byłoby przejście do Lecha albo do Legii. Jeżeli tego nie zrobił, wyczekał, no i teraz generalnie jest w miejscu, w którym pewnie marzył. Szkoda, że nie zagrał w Lechu.
Ale zobaczcie, Lech sam sobie wyznaczył drogę. W 2008 ściąga 20-latka Roberta Lewandowskiego, sprzedaje go za świetne pieniądze w 2010 roku jako 22-latka. W 2013 roku sięga 91 rocznik, jest chyba Łukasz Teodorczyk, czyli 22-latka i po dwóch latach sprzedaje go za świetne, naprawdę świetne pieniądze do Ligi Ukraińskiej. Więc sam sobie Lech wyznacza drogę. Sięgać właśnie po tych zawodników, którzy wyróżniają się w polskiej ekstraklasie, jeśli nie natrafiło się na nich wcześniej. I tu jest robota dla scoutingu, żeby przeglądać pierwszą i drugą ligę, bo jasno szefowie Lecha mówili swego czasu, że zaniedbali właśnie scouting w pierwszej i w drugiej lidze, nie przeglądają tego. Wiem, że w poprzednim sezonie scout Jarosława Raszkiewicz, który oglądał piłkarzy, którzy są wypożyczeni z Lecha do innych klubów, przyglądał się także niektórym piłkarzom grającym właśnie na zapleczu ekstraklasy, ale nie poszły za tym konkretne decyzje dotyczące ściągnięcia tych piłkarzy na bułgarską. Więc tutaj moim zdaniem powinien zostać przemodelowany dział scoutingu i nie zwracać uwagi tylko na piłkarzy zagranicznych i śledzić lig zagranicznych. Oczywiście nie można ich zostawić gdzieś na boku, ale również tutaj nad tym pracować. Natomiast duża robota jest do wykonania właśnie na krajowym podwórku, jeśli chodzi o kolejorza.
Telefon dzwoni, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór, Rafał z tej strony.
Witamy, panie Rafale.
Witam serdecznie, już pora późna, już 22.50 prawie na zegarze. No cóż, ja mam tylko takie dwa, trzy pytanka, powiem tak, szczerze, to jest tak, że gdyby nie państwo Rutkowscy, Zesi, no to Lech prawdopodobnie by przestał wówczas istnieć. Taka jest prawda, bo tak to się skończyło, że by klub raczej przestał, znaczy grałby i od rezerw by się odbudowało, tak jak teraz Zagłębie Sosnowiec grało od bodajże A klasy i po wielu latach wróciło do ekstraklasy, ale tak by to raczej było, to samo co z Widzewem się dzieje, Widzew teraz wszedł chyba do drugiej ligi, chyba
do drugiej, tak.
No, no, ale dobra, no, ale nie to. Ale wydaje mi się, że to wszystko jest biznes, naprawdę, że to już nie ma wiele wspólnego, no, klub sportowy.
To wiemy, panie Rafale, od 22.11 my to o biznesie rozmawiamy, a nie o piłce, tak na dobrą sprawę.
To są przedsiębiorstwa, panie Grzegorzu, no, to są wszystko przedsiębiorstwa i wydaje mi się tak, no.
Klub sportowy nie jest przedsiębiorstwem.
No, a właśnie.
Nie, ale dobra, ale trochę, panowie, chyba wszyscy ze mną wiecie, że jak Lech trochę, mówiąc po poznańsku, za głośno gada o transferach, między innymi piłkarza tam z Wisły czy innych, no to Legia już, że tak powiem, łapę ma na to. No więc tak to chyba jakoś trochę wygląda. Ale życzymy Lechowi jak najlepiej, także myślę, że znów powalczą o mistrzowską koronę, o pierwszą trójkę.
Dziękujemy, panie Rafale.
Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam, dobranoc.
Dziękujemy. Moim zdaniem bez gadania w mediach. Kluby wiedzą bardzo dobrze, kto na kogo się zaczaił, szczególnie na krajowym podwórku. Może
jeszcze na kogo wypuszcza.
Tak, o właśnie. Ale a propos tego, jest taka wdzięczność kibiców wobec holdingu Amika, że tego Lecha uratował? Ja tak się zastanawiam, czy Jacek Rutkowski tego nie oczekuje trochę, Wojtku.
Oczekuje czy nie oczekuje?
Właśnie nie wiem.
Znaczy, ja żadnej wdzięczności nie czuję.
Mimo tego, że Lecha mogło nie być w 2006 roku.
A nie do końca.
Dokładnie.
Mhm. Nie do końca. Bo to, że Amika go kupi, to dowiedzieliśmy się dopiero po fakcie. I za jakie śmieszne pieniądze. Mhm. Nikt nie zwraca uwagi po tylu latach, że po fuzji Lecha z Amiką, ten klub Lech Poznań miał dwie jedenastki, miał ponad 40 zawodników. Z czego około 10-12 odeszło, bo nie chcieli, kontrakty, etc. się kończyły. Czyli pan Rutkowski wydał parę milionów, sprzedał z 10 zawodników i miał klub za darmo. Przepraszam bardzo.
Jacku?
Myślę, dla mnie generalnie, że z perspektywy czasu mogę powiedzieć jednoznacznie, że to bardziej Lech był potrzebny panu Jacekowi Rutkowskiemu niż Jacek Rutkowski Lechowi, ponieważ z prostej...
No wtedy powiedział, że formuła we Wronkach się wyczerpała. Pamiętne słowa.
Wyczerpała się również z uwagi na inny aspekt, który trzeba pokazywać i wyciągać, że będąc udziałowcem spółki...
A dzisiaj byłem u fryzjera właśnie.
Spółki giełdowej niekoniecznie jest dobrze, jak się za kimś ściągnie łatka...
łatka
korupcyjna, więc ucieczka z Wronek to nie było wyczerpanie się formuły wronieckiej piłki nożnej, tylko ucieczka przed łatką korupcyjną, co mogło spowodować zdecydowane konsekwencje finansowe dotyczące wymiernych akcji Amiki Wronki, więc nie do końca tak jest, że pan Jacek Rutkowski jest zbawcą. Jeżeli już jest i wziął to wszystko i to robi, a to będzie robił niestety dla nas wszystkich bardzo długo, to niech to robi po prostu dobrze, niech to robi sercem, tak jak mówił kiedyś, przynajmniej, bo co z rozmowy ze mną, że podobno jest kibicem Lecha.
Kończy się audycja, no to trzeba wreszcie o te nadzieje przed tym sezonem zapytać, bo Wojtek na początku powiedział, że widzi to, tak jak zawsze serce ci podpowiada, że jest, może będzie dobrze i widzisz to w czarnych barwach ten sezon? Defetyzm będziesz nam tu siał?
W tym roku rozum trochę pokazuje, że zwycięża serce. Jednak rozum.
Zdrowy rozsądek tutaj kieruje twoją opinią, ale to może przewrotnie.
Ósemka będzie, to będę szczęśliwy. Ale...
No to bardzo czarna, bym powiedział, perspektywa.
Życzę Iwanowi jak najlepiej, ale...
Ale projekt Iwan Dżudziewicz, trenerem Lecha Poznań, do ciebie nie przemawia?
A nie, super. Ja Iwana bardzo szanuję, znamy się, rozmawiamy, także ja bardzo się cieszę, że w końcu został trenerem i oby mu się powiodło, ale ta cała otoczka mi się nie podoba.
Mhm. Jacek?
Pierwsza ósemka, maksymalnie. Przebudowa zespołu. Bardzo dużo, duże zaufanie w stosunku do trenera. Mam nadzieję, że to faktycznie będzie proces długofalowy.
Ale trenerowi ufacie, a jednak
bo jest
myśli
czarne. Jeszcze jest poza nim to, co mnie się nie podoba.
Mam nadzieję, że nie stanie się kozłem ofiarnym za jakiś czas tego całego przedsięwzięcia i że z pewnością i trybunę, jak już będzie możliwość, są za jego pracą, za nim jako za człowiekiem przede wszystkim. Natomiast obym się mylił w kwestii takiej, że został w sposób nie do końca dżentelmeński wykorzystany.
Panowie, jak widzicie Lecha w tym sezonie? No Maciej, zacząłeś mówić o tej budowie, tak jakbyśmy cofnęli się do 2006 roku sportowo, siódmego może?
Tak, nie mam wielkich nadziei, dlatego że Iwan jest w bardzo ciężkiej sytuacji, Iwan Dziurdziewicz, z tego prostego powodu, że jednak te mecze bez publiczności u siebie i tak dalej, zobaczymy jeszcze, co wojewoda oczywiście zrobi dalej z tą karą, ale no, grozi Lechowi to, że do połowy października jest bez publiczności podczas meczów rozgrywanych przy Bułgarskiej. Na zawsze jednak ci kibice byli sporym wsparciem dla kolejorza, więc no, nie będzie miał łatwego początku Iwan Dziurdziewicz i tak na dobrą sprawę od tego czwartku, od meczu z Gandżasarem Kapan w kwalifikacjach Ligi Europy, no to jest taka droga pod górkę dla niego. Dlatego ja nie mam wielkich nadziei. Niech po prostu, Iwan to też mówił zresztą, jak przejął zespół, wyjść na boisko po prostu i pokazać. Mniej gadać, mniej opowiadać o tym wszystkim, tylko po prostu wziąć się do roboty. Przepracowali faktycznie okres przygotowawczy bardzo dobrze. Wielkich kontuzji nie było. Zdarzyły się teraz w sparingach Tymek Klubś i Kamil Jóźwiak są kontuzjowani, ale pozostali piłkarze gotowi. Ta kadra nie jest szeroka, ale nie jest szeroka też dlatego, że Iwan Dziurdziewicz nie chciał, żeby była bardzo szeroka. Więc oczywiście może troszeczkę zbyt skromna jak na walkę na trzech frontach, ale niech po prostu Lech wyjdzie na boisko i dlatego mówię o tym, że nie robię sobie jakichś wielkich nadziei, że po prostu nie chcę się rozczarować, chcę zobaczyć Lecha na boisku i wtedy będę oceniał. Niech Lech wyjdzie na boisko, pokaże walkę taką, jak prezentował Iwan Dziurdziewicz, kiedy sam był piłkarzem, kiedy grał z charakterem i wtedy myślę, że kibice przekonają się do tej drużyny i na pewno gdzieś tam za tym Iwanem i za tą drużyną pójdą.
Damian?
No ja mam też podobne spostrzeżenia, że jeśli budować dziś optymizm z tej perspektywy poznańskiej, to wyłącznie na Iwanie Dziurdziewiczu, który z tego, co wiemy, bardzo duży nacisk położył podczas obozu przygotowawczego, przede wszystkim na budowę zespołu i poczucia tożsamości w zespole, czyli dużo gier na zaufanie, mocne konsolidowanie tej drużyny, coś, czego Lechowi brakowało i jeżeli ta drużyna powstanie według pomysłu Iwana, to wtedy kibice pójdą za Lechem. Natomiast mam gdzieś z tyłu głowy fakt, że na tyle krawiec kraje, na ile mu materiału staje i na dzisiaj...
A materia, kołderka krótka na razie.
No więc właśnie, buduje jakiś optymizm transfer Pedro Tiby, natomiast poza tym przyszedł tylko Tomasz Cywko, uzupełnienie składu, trzeci bramkarz i powracający z wypożyczenia Paweł Tomczyk, co jest bardzo nikłym wzmocnieniem transferowym, więc... Optymizm można budować na trenerze i na, powiedzmy, silnej jedenastce tej pierwszym wyjściowym składzie. Natomiast patrzę też na inne kluby i ja wiem, że tam też się bardzo mocno zbroją te drużyny i Lech nie żyje w próżni, tylko walczy z drużynami w ekstraklasie, więc ja jakbym miał dzisiaj przewidywać znów walka o podium, natomiast potencjał Lecha piłkarski na dzisiaj nie jest wystarczający na tyle, by realnie walczyć z Legią Warszawa o pierwsze miejsce, chyba że dojdą transfery i chyba że Iwan Dziurdziewicz faktycznie stworzy zespół na miarę aspiracji kibiców Lecha.
Ja tak przewrotnie sobie pomyślę, że zawsze te nadzieje były duże i nawet jak tych transferów było mnóstwo, to myśleliśmy, o może teraz, może się uda, a teraz takie nastroje minorowe mamy, to może niech przewrotnie to się uda i wiecie co, niech nawet pomoże te 5 meczów bez kibiców, bo grajmy sobie spokojnie, bez jakiejś presji i niech to zaskoczy i jak ci kibice wrócą, to niech już ten Lech gra także w górę serca, niech zwycięża Lech. Oby. Dziękuję bardzo za udział w audycji. Kibice Lecha Poznań, Jacek Janicki, Wojciech Dera.
Dziękuję bardzo.
Dziennikarze sportowi, Maciej Hęszyn, Przegląd Sportowy. Dziękuję. Damian Smyk, Portal Weszło. Jarosław Pachczyński program zrealizował. Grzegorz Hałasik przygotował i poprowadził. Bardzo Państwu dziękujemy i zachęcamy. Nie mogą Państwo być na Bułgarskiej w czwartek. No to 20:45 Radio Poznań. Transmisja meczu Lecha z Gandżasarem Kapan. Do usłyszenia. Dobranoc.